i regionu w perspektywie współpracy administracji publicznej z sektorem prywatnym. Głównymi bohaterami dzisiejszego spotkania będzie pan profesor Zbigniew Rau, wojewoda łódzki, pani Joanna Kopcińska, poseł na Sejm, również tutaj wiceprzewodniczący sejmiku wojewódzkiego, pan Krzysztof Kudrata, pan Piotr Grabowski, radny sejmiku wojewódzkiego, pan Wojciech Skibiński, pełniący funkcję burmistrza Żłobowa. Witamy również na dzisiejszej konferencji członka Rady Nadzorczej firmy Ptak S.A. pana Tomasza Szykulę, prezesa firmy Delia Cosmetics pana Karola Szmicha. Otrzymał również zaproszenie na dzisiejsze spotkanie prezes zarządu Tomax Development pan Maciej Gałkiewicz, ale niestety sprawy zawodowe nie pozwoliły mu wziąć udział w dzisiejszym spotkaniu. Mimo wszystko jest dzisiaj z nami i będzie się tutaj drogą internetową później z nami kontaktował. Witamy również dyrektora finansowego firmy Grot, panią Lidię Kryszkowiak oraz prezesa zarządu Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Kupców i Producentów pana Jerzego Romańskiego. Witamy wszystkich przedsiębiorców z terenu gminy Żłów. Witamy radnych Rady Miejskiej w Żgowie, witamy sołtysów, witamy również przedstawicieli OSP, którzy również otrzymali zaproszenie na dzisiejsze spotkanie. Po tej konferencji, proszę Państwa, będziecie Państwo jako przedsiębiorcy poproszeni o przedstawienie swoich propozycji zmian, kierunków rozwoju regionów, również tego regionu. Tutaj Panu Wojewodzie te propozycje będą spisane i będą z racji funkcji pełnionych przez Pana Wojewodę przekazane stronie rządowej celem realizacji. Oddaję głos Panu Burmistrzowi.
Witam Państwa serdecznie. Jest mi niezmiernie miło otwierać tę konferencję. Uważam, że to jest konferencja historyczna dla Żgowa. Moim pomysłem jest stworzenie Żgowskiej Rady Biznesu i dzisiejsze spotkanie to takie pierwsze spotkanie Żgowskiej Rady Biznesu rozszerzonej o wspaniałych gości, o radnych Rady Miejskiej w Żgowie, sołtysów, przedsiębiorców, gości, mieszkańców. Szanowni Państwo, kierunki rozwoju gminy Żgów i regionu w perspektywie współpracy administracji publicznej z sektorem prywatnym. Mówi się, że szacunkowo dla przedsiębiorców, którzy działają na terenie gminy Żgów, może pracować około 100 tysięcy osób w całym regionie. Jest to dla nas bardzo ważne. Jesteśmy gminą, która odgrywa bardzo ważną rolę w tej części kraju i dla całego naszego regionu. Jesteśmy gminą, która jest znakomicie skomunikowana, jak wiecie, za kilka dni ta komunikacja będzie jeszcze lepsza, czyli czeka nas nasze 5 minut, jeżeli chodzi o logistykę i jeszcze kolejne 5 minut, jeżeli chodzi o przedsiębiorczość, co się z tym wiąże. Szanowni Państwo, uważam, że możemy stać się jedną z najbogatszych gmin w Polsce, jeżeli wykorzystamy swoje szanse. Dlatego zaprosiliśmy dzisiaj przedsiębiorców, pana wojewodę, panią poseł, sołtysów, radnych, bo od wszystkich nas, od naszych decyzji będzie zależało to, czy wykorzystamy te swoje 5 minut. Mówi się, czy gmina Żgów może być drugim Strykowem. Uważam, że tak, możemy jeszcze bardziej wykorzystać te szanse, jeżeli będzie zgoda i uaktywnimy żgowską strefę aktywności ekonomicznej, o której mówi się w Żgowie. Szanowni Państwo, jestem naprawdę przeszczęśliwy, że udało nam się tutaj spotkać. Uważam, że kierunki, które za chwilę nadamy, będą bardzo ważne dla naszej gminy i proszę teraz o głos pana wojewodę Zbigniewa.
Dziękuję bardzo, panie burmistrzu. Szanowni Państwo, no ja muszę zacząć od zasadniczej korekty. No przede wszystkim dziękuję za zaproszenie na tą konferencję. Pani była uprzejma mnie przedstawić jako jednego z bohaterów tego spotkania. Nie, no to zupełna pomyłka. Bohaterem, zbiorowym bohaterem dzisiejszego spotkania i wieloletniego sukcesu jest po prostu gmina Żgów i społeczność tej gminy, którą cechuje to rzecz więcej niż oczywista i widać to z perspektywy nie województwa, ale oczywiście całego kraju. Kreatywność, przedsiębiorczość, odpowiedzialność i tak dalej, i tak dalej. To jest zbiorowy bohater także dzisiejszej konferencji, ale także ostatnich 20 kilku lat. Także Państwo pozwolą, że od tej korekty musiałem zacząć. No ja rozumiem, że zostałem wprowadzony, żeby zaprezentować Państwu niejako wprowadzenie, które odzwierciedla obecną politykę władz państwowych, w tym administracji państwowej, której mam zaszczyt przewodzić w województwie łódzkim. Przede wszystkim stosunek do biznesu, do przedsiębiorczości jako rzeczy niezwykle istotnej dla przyszłości naszego kraju. Proszę Państwa, myślę, że Państwo bardziej niż ktokolwiek inny od wielu lat słyszeli, że kapitału nie ma ojczyzny. Prawda? To był taki slogan, w który większość z nas, chcąc nie chcąc, zaczynała wierzyć. No wystarczy do Państwa przyjechać, żeby zobaczyć, że tak po prostu nie jest. Przecież etos tego miejsca, etos tej przedsiębiorczości i tej społecznej pomyślności wynika właśnie z założenia przeciwnego, że to miejscowy, rodzimy, rodzinny kapitał posadowiony w tym miejscu jest w najbardziej pozytywnym tego słowa znaczeniu odpowiedzialny za sukces i tego miasta, od niedawna miasta, chociaż korzenie ma dużo starsze, i tej gminy. I to, że gmina Żgów jest co? Jedną z trzech najzamożniejszych w województwie łódzkim. Ma o połowę mniejszy stopień bezrobocia niż powiat i per capita jest 7 razy mniej zadłużona niż chociażby gmina Opoczno. To jest miara nieprawdopodobnego sukcesu. Powiem Państwu, że jadąc tutaj zastanawiałem się, gdzie to, co jest flagowym, sztandarowym programem naszego rządu dzisiaj, mianowicie projekt odpowiedzialnego rozwoju wicepremiera Mateusza Morawieckiego, gdzie ten projekt mógłby być przedstawiony, ogłoszony, gdzie jego otwarcie powinno mieć miejsce. No, Państwo zgodzą się ze mną, że jeden z niewielu takich miejsc w Polsce jest właśnie Żgów, bo elementy, bardzo istotne elementy projektu Morawieckiego opierają się na rodzimej przedsiębiorczości. Na przedsiębiorczości, która sprowadza się do wzięcia odpowiedzialności najpierw za siebie samych, potem za swoje rodziny, potem swoich współpracowników. Kalkulowanie ryzyka w ten sposób, by brać właśnie pod uwagę przyszłość tych wszystkich osób, których los niejako został Państwu powierzony, a jednocześnie, żeby skutecznie konkurować zarówno na rynku krajowym, jak i za granicą. Na czym polega istotna, a ja i wielu na tej sali jest przekonanych, że dobra zmiana, jeśli chodzi o stosunek do biznesu. Proszę Państwa, proszę wybaczyć pewne uproszczenia, ale by rzecz przedstawić możliwie dobitnie, powiem tak. Dla mnie probierzem rozwoju cywilizacyjnego jest to, jak własny rząd traktuje rodzimy biznes. Powiem, że ta myśl nie jest moją autorską i oryginalną. Do niej przekonał mnie na jednym ze swoich wykładów, który miałem zaszczyt prowadzić, pan profesor Witold Kierzun, który był doradcą jednego z ramienia ONZ-u jednego z państw afrykańskich. Co on tam zaobserwował? Że miejscowe władze bardzo po macoszemu traktowały własny rodzimy biznes, afrykański biznes, głównie traktując go jako niewyczerpane źródło korzyści korupcyjnych. A jednocześnie ten sam rząd okazywał nieprawdopodobną rewerencję kapitałowi obcemu, praktycznie pełniąc wobec niego rolę służebną. To są bardzo niskie standardy cywilizacyjne. Po drugiej stronie takiego spektrum mamy to, co się dzieje w wielu państwach współczesnej Unii Europejskiej, ale po jej zachodniej stronie. Każdy z Państwa, kto miał okazję zetknąć się z biznesem francuskim, doskonale wie, jak bardzo ten biznes jest wspierany przez swoje państwo. Nie ma praktycznie żadnego przedsięwzięcia francuskiego biznesu za granicą, żeby automatycznie to przedsięwzięcie nie mogło oczekiwać pełnego zaangażowania Republiki Francuskiej, w tym oczywiście także jej służby zagranicznej. I teraz to, co bardzo ważne, a powiem tylko o fragmencie tego, co nazywamy projektem Morawieckiego, to jest posadowienie, myślę, że ze względów pragmatycznych, tego, co nazywamy dyplomacją gospodarczą w Ministerstwie Rozwoju. Jest to strukturalna zapowiedź wsparcia polskiego biznesu nie tylko w kraju, ale przede wszystkim w walce konkurencyjnej za granicą. Chodzi oczywiście o zwiększenie naszej obecności, aktywności naszych rodzimych przedsiębiorców za granicą. Z czego wynika taka filozofia? Ona jest oczywiście częścią większej całości. Bo jak może państwo postrzegać rodzimy biznes? No, państwo może przyjąć, i to się często zdarza w różnych gospodarkach, także rynkowych, rolę przewodnika, kierownika, czy w skrajnym ujęciu nawet króla filozofa, który wszystko wie lepiej, także w kwestiach przedsiębiorczości. Państwo może też przyjąć rolę, którą pewno lepiej znam, rolę Janosika, który czyha na przedsiębiorcę na jakimś tam zakręcie górskiej drogi nad Ruczajem. No nie muszę Państwu mówić, że Janosik w tej tradycyjnej postaci, tak jak z legendy go znamy, no jest amatorem w porównaniu z dzisiejszym państwem, które dysponuje służbami skarbowymi i nieskończoną gamą różnych instytucji kontrolnych. To jest instrumentarium, o którym Janosikowi nie mogło się nawet śnić, niezależnie od celów, jakie mu przyświecały. I teraz, jak spojrzymy na optymalne relacje, tak jak ja to rozumiem, między władzą publiczną a biznesem, to sądzę, że optymalne relacje są relacjami po prostu partnerskimi. Kiedy władza publiczna zdaje sobie sprawę, że od biznesu nie jest mądrzejsza, bo być nie może, bo każdy wie, co może produkować, każdy wie, jakie ryzyko może podjąć, jakimi siłami i środkami może przy odpowiedniej organizacji, pasji i determinacji dysponować. W tym myśleniu władza nikogo nie może zastąpić. Władza też nie może, tak jak mówiłem, traktować biznesu jako źródeł skrajnych praktyk fiskalnych. Natomiast może i powinna, i to jest klucz do wspólnego sukcesu, traktować biznes jako partnera w tworzeniu dobra wspólnego. jako tego, który jest gotów i ma ogromną wolę wzięcia odpowiedzialności za istotną część nie tylko gospodarczego, ale także społecznego, a jak społecznego, to pośrednio i politycznego otoczenia, w którym funkcjonuje. I myślę, że takie partnerskie relacje wspólnej służby dobru wspólnemu sprowadzają się do samych podstaw tego, co w szczegółach możemy omawiać, a rzecz jeszcze nie jest ostatecznie dopracowana. W tym gronie możemy to sobie powiedzieć, bo rząd nie wie wszystkiego. Tego, co nazywamy projektem Morawieckiego. I na zakończenie, dlaczego powiedziałem wcześniej, że dobrym miejscem, moim zdaniem, jedną z niewielu w Polsce do ogłoszenia takiego rządowego projektu byłby Żgów? No to po prostu dlatego, że Państwo sami wiecie, jak bardzo ten rodzimy biznes, który w całej Polsce i dalej jest kojarzony nie z anonimowymi firmami notowanymi na giełdzie, ale z którymi żadnych odpowiedzialności osobistej nie można łączyć. Ten rodzimy biznes, który tutaj i w Polsce jest utożsamiany z takimi nazwiskami jak Ptak, Kałciewicz, Furman, Grot, Schmidt, jest czymś absolutnie dobrze rozpoznawalnym i realnym. I Państwo wiecie, ileż przedsięwzięć społecznych, a także samorządowych, bo przecież łączy się z tą działalnością w genezie swej biznesowej. Patrzę na Panią Gałciewicz i przecież znamy Pani rankingi jako samorządowca z kilkuletnim doświadczeniem, a z jakimi już sukcesami. Prawda? Więc dla mnie jest rzeczą absolutnie oczywistą, że biznes, rodzimy biznes, ten najbardziej rozpoznawalny, jest źródłem czy wręcz szkołą takich praktyk, które są społecznie potrzebne, użyteczne, wręcz niezastąpione, także poza samą sferą gospodarczą. Także sądzę, teraz Państwo chyba rozumieją doskonale, że nie ja jako przedstawiciel władzy publicznej mogę być bohaterem tej konferencji, tylko po prostu reprezentuje tą sferę, której tak samo jak w sferze gospodarczej, społecznej, w dobrze urządzonym społeczeństwie i państwie zależy na promocji, pomnażaniu dobra wspólnego. Dziękuję bardzo.
Szanowni Państwo, przede wszystkim chciałam podziękować za zaproszenie na dzisiejsze spotkanie i chcę Państwu powiedzieć, że jestem tu, żeby zaprosić wszystkich przedstawicieli biznesu, wszystkich przedsiębiorców, ale też mieszkańców Żgowa do współpracy z drużyną Dobrej Zmiany, biało-czerwoną drużyną Dobrej Zmiany, która zmianę wprowadza począwszy od tego najmłodszego, świeżo urodzonego noworodka, dla którego wprowadziliśmy skoordynowaną opiekę zdrowotną, po seniora, dla którego będziemy ciężko pracować, żeby zapewnić mu godne życie z wyższą emeryturą, bezpłatnymi lekami. Ale żeby to wszystko uczynić, potrzebujemy Państwa, tak jak do tej pory, Państwa pracy i Państwa zaangażowania, bo żeby to osiągnąć i żeby Państwo miało czym dzielić, to potrzebujemy dobrego budżetu, potrzebujemy dochodów, a Państwo swoją ciężką pracą, Państwo jako pracodawcy wspomagacie nas w tym bardzo i stąd moja obecność i to zaproszenie, myślę, że z jednej strony niepotrzebne, bo Państwo współpracujecie, ale deklaracja również z mojej strony jako parlamentarzysty do tego, że jeżeli będę mogła Państwu pomóc, jeżeli będę mogła być łącznikiem między moimi kolegami parlamentarzystami, między parlamentem, zespołami, komisjami, w których procedowane są jakże ważne dla Państwa projekty, to jestem, zarówno ja, jak i moi koledzy i nie tylko ministerstwa, które wypracowują projekty i później przyjmowane przez Parlament ustawy, tak jak Ministerstwo Rozwoju służy chociażby stroną, gdzie każdy z Państwa może zgłaszać swoje plany, pomysły dotyczące procedowanych projektów, tak również my, parlamentarzyści, jesteśmy od tego, żeby Państwu pomóc. Zgadzam się z Panem Wojewodą i powtórzę to, co już był uprzejmy zauważyć. Żgów to wyjątkowe miejsce, bo to właśnie tu można implementować plan Morawieckiego, implementować praktycznie w całości. Te 100 pierwszych pomysłów, które minister Morawiecki zaprezentował, one będą ulegały modyfikacji. Do tej dyskusji serdecznie Państwa zapraszamy. Zapraszamy do prac w zespołach i w komisjach, żeby wybrać opcję najlepszą dla przedsiębiorców. Jak zauważył minister Morawiecki, chodzi nam o to, żeby niewidzialną rękę rynku wesprzeć widzialną ręką państwa polskiego, żeby stworzyć takie państwo, które będzie silne dla silnych, a dla słabych wyrozumiałe. Tak rozumiemy filozofię działania między administracją publiczną i państwem, aby właśnie tych silnych i słabszych zauważyć. To, co zaprezentował pan minister Morawiecki w dużym skrócie, to walka z biurokratyzacją, to stworzenie przyjaznych przepisów dla państwa, to umożliwienie chociażby zmiana przepisów taka, aby w tych firmach, które do tej pory zatrudniały co najmniej 20 osób i musieliście Państwo tworzyć już osobne regulaminy wynagrodzeń, fundusz świadczeń, mamy zamiar przesunąć to i zwiększyć tak, żeby liczba pracowników minimalna wynosiła 50, tak żeby ułatwić przedsiębiorcom, którzy chcą tworzyć firmy, te firmy mają powstawać, a my mamy tworzyć prawo przyjazne. Chcemy również wspomóc Państwa tam, gdzie walczycie z dłużnikami. To prawo ma być przyjazne, to prawo ma być rozstrzygane faktycznie i prawnie na korzyść przedsiębiorcy. Jak w szczegółach będą wyglądały te zmiany, to przyjdzie czas, żeby je zaprezentować. Teraz, kiedy padły pierwsze propozycje, bardzo ważny jest Państwa głos, bo to jest głos praktyków. Dlatego i przez nas, parlamentarzystów, i przez strony, które mogę podać, jeżeli Państwo nie macie do nich nie znacie ich, zapraszamy, żebyście te uwagi zgłaszali. W każdym projekcie, który był przez rząd procedowany, tam gdzie trzeba było dokonywać zmian, my nie uciekamy od tego, żeby te zmiany wprowadzać. Nawet wtedy, kiedy te projekty były przyjęte. W różnych resortach, jak Państwo wiecie, życie weryfikuje i trzeba wsłuchiwać się w te głosy i natychmiast reagować. Takie reakcje ze strony obecnego rządu są. Takie będą również w tych projektach, które będą wprowadzane dla przedsiębiorców. Z tego, co wiemy, konsultacjom, są tu przedstawiciele, mogą pewnie potwierdzić, czy pracodawców RP, uwagi już zostały uwzględnione. Są różne obawy i pytania, ale też na tym dalszym etapie zapraszamy do tego, żeby przed przegłosowaniem projektów wprowadzić maksymalną ilość dobrej dla Państwa zmiany. Myślę, że to jest bardzo ważne, bo jeżeli chcemy, żeby nasze państwo było silne i żebyśmy wrócili do tego PKB, który był przed 8-9 laty na wysokości 16-17%, teraz jest to 13,5-14, to musimy słuchać Państwa, słuchać Państwa głosów, bo nie chodzi o to, żeby ściągać, żeby karać tych uczciwych, tylko żeby karać nieuczciwych. Tu, gdzie chcemy dokonać zmian podatkowych, to tylko wtedy, kiedy Państwo widzi tych, którzy optymalizują podatki, szukają schematów po to, żeby płacić te podatki nieuczciwie. Nigdy państwo, które buduje biało-czerwona drużyna dobrej zmiany, nie będzie karało uczciwego. Dlatego wszystkie zmiany, które będą proponowane w kodeksie postępowania administracyjnego, te wszystkie projekty, które będą w sferze prawnej, będą ukierunkowane na firmę, po to, żeby wsłuchać się i postawić na przedsiębiorcę, na tego, który daje dochód i tego, który daje miejsca pracy. Jeżeli będziecie Państwo chcieli już teraz, po tym spotkaniu, umówić się z nami, parlamentarzystami, na spotkanie, ja jestem do Państwa dyspozycji. Umożliwię takie spotkanie czy w Łodzi, czy w Rzgowie, czy jeżeli będziecie Państwo chcieli uczestniczyć, przedstawiciele oczywiście, bo też ograniczone są możliwości posiedzeń, czy zespołów, czy komisji, ale jeżeli będziecie Państwo chcieli swoich przedstawicieli przedstawić głos Państwa, aby był słyszalny w Warszawie, jesteśmy w stanie Państwu to umożliwić, bo tylko na tym szerokim porozumieniu i dialogu możemy wspólnie dokonać zmian. Te zmiany, jak Państwo widzicie, kierowane są we wszystkie obszary. Nie można ich wprowadzić jednoczasowo, bo to jest po prostu niemożliwe, ale tempo przyjęte przez rząd pani premier Beaty Szydło jest ogromne. Mamy 7 miesięcy i mamy pakiety socjalne, widzimy tych najuboższych, bo musimy ich zauważyć. Widzimy, jesteśmy państwem, które starzeje się, a nasze miasto Łódź, z którego pochodzę, jest miastem w czołówce starzejących się miast. Musimy, bo to nasz obowiązek, widzieć tych, którzy przez całe swoje życie ciężko pracowali, a teraz to my jesteśmy im winni zapewnić godną starość. Te projekty są wprowadzane, od tych najmłodszych, jak wspomniałam, po tych najstarszych. Ale ten Państwa udział w projekcie naszej grupy, na naszej drużyny jest bardzo ważny, ale też bardzo trudny i to Państwo wiecie najlepiej. Z iloma problemami trzeba się zmierzyć. Naszym zadaniem jest, żeby Państwa głos był jak najlepiej słyszalny. Tych, którzy zatrudniają po set i więcej pracowników i tych, którzy swój dochód mają do 30 tysięcy. Dla nich również będziemy mieli propozycje. Te propozycje zostaną wypracowane w najbliższych tygodniach i miesiącach i przedstawione. Nie wszystkie od razu wejdą w życie, bo na to potrzebujemy czasu. Ale również dla tych, którzy sprzedają truskawki przy drodze, będziemy mieli propozycje, bo ich również musimy zauważyć. Jeżeli będę mogła po spotkaniu, tak jak mówię, jestem do dyspozycji, zostawię kontakt do mnie, ułatwić Państwu wysłuchanie Państwa głosu ważnego, bo tak jak mówię, Rzgów jest tą soczewką, która skupia biznes wszelaki, a niezmiernie ważny dla naszego kraju. Jestem do dyspozycji i będę starała się umożliwić Państwu spotkanie, żebyście zostali wysłuchani. Myślę, że dobrze również rokuje osoba pana burmistrza jako łącznika pomiędzy nami, bo tylko ten dialog z administracją, tylko ten kontakt aktywny jest warunkiem sukcesu. Jesteśmy tu po to, żeby, jeszcze raz podkreślę, powiedzieć Państwu, że to my jesteśmy dla Was, nie odwrotnie, że to każda władza ma być służebna wobec Państwa, wobec mieszkańców, a zwłaszcza tych, którzy ciężko pracują i tworzą miejsca pracy. I proszę to, nieładne słowo, za które przepraszam, wykorzystać, bo po to jestem tutaj z Państwem, żeby jak najwięcej wnieść do projektów rządowych dobrej zmiany, a mamy taką możliwość dzisiaj i proszę z niej skorzystać. Dziękuję.
O zabranie głosu pana Tomasza Szukułę, serdecznie proszę.
Proszę Państwa, Ja po pierwsze również dziękuję za zaproszenie. Czuję się zaszczycony, siedząc przy tym stole i przed Państwem. To miód na skołatane serca, słysząc słowa Pana Wojewody, Pani Poseł, bo odnosząc się do tego, chciałbym trochę sięgnąć do historii. Do początku lat 90. Do początku lat 90., które były dla Łodzi niezwykle trudne. Dla Łodzi i dla regionu. Upadku tych wielkich firm produkujących tkaniny, odzież, tekstylia. I proszę Państwa, sami wiecie, że nikogo to nie interesowało, co miało się stać dalej. I to, że ci ludzie potrafili się zmobilizować, potrafili rozpocząć w nowych warunkach inną działalność, pomimo tego, że nikt się o nich nie troszczył, to czapki z głów. I to jest właśnie ten wielki sukces. Sukces gminy, która patrzyła do przodu, w jaki sposób zdyskontować wiedzę, przedsiębiorczość, chęć budowy małej ojczyzny, jakim jest ta gmina, ale również regionu, w którym się znajduje, i kraju. Szanowni Państwo, po raz pierwszy od 20 kilku lat władza mówi o zainteresowaniu i wzmacnianiu polskiego kapitału. To niezwykle cenne w odniesieniu do tych wszystkich, którzy ten rodzimy kapitał budują z mozołem i z trudem od 20 paru lat, nie będąc zauważani i doceniani. Proszę Państwa, Antoni Ptak, kiedy rozpoczynał tą działalność tutaj 25 lat temu, jego wizja opierała się właściwie o jedną najistotniejszą podstawę. Oparł budowę tego początkowo centrum targowego, później centrum handlowego, a teraz miasta mody o niezwykle istotny czynnik polskiego przedsiębiorcy. Proszę Państwa, w tej chwili 2500 polskich małych i średnich firm pracuje pod jednym dachem. Codziennie z mozołem funkcjonując, budując właśnie polski kapitał. To miasto mody. To nie jest miasto mody należące do Antoniego Ptaka. To jest miejsce, które należy do tych tysięcy przedsiębiorców. To jest ewenement, proszę Państwa. Ja to podkreślam również podczas swoich wystąpień, konferencji i rozmów za granicą, w kraju, że udało się zebrać tak liczne grono przedsiębiorców, którzy z jednej strony konkurują ze sobą, a z drugiej strony zrozumieli, że tylko zjednoczeni są ogromną siłą zdolną konkurować z zagranicznym napływem zarówno towarów, często gęsto subsydiowanych, dotowanych, którzy właśnie tworząc taką siłą mogą z podniesionym czołem sprzedawać swoje artykuły za granicą. Proszę Proszę Państwa, my na działalność promocyjną przedsiębiorców, którzy u nas funkcjonują, w ostatnim okresie czasu wydaliśmy kilkaset milionów złotych. Byliśmy obecni na kilkudziesięciu międzynarodowych, największych imprezach modowych, targach odzieżowych. I co się okazuje, że ogromny sukces tych, którzy to robią, którzy to produkują. Wystarczy tylko zainwestować w promocję, pokazać rynki zbytu i zadbać o to, żeby przede wszystkim otwierać te rynki zbytu. Bo proszę Państwa, pomoc władzy publicznej to nie pomoc, tak to my pojmujemy, to pomoc że to nie pomoc finansowa. To nie subsydiowanie, ale wskazywanie kierunków i otwieranie drzwi. Nasz holding przez 25 lat nie korzystał ani z dobrodziejstw polskiej prywatyzacji, ani subwencji, ani dotacji. Razem z Państwem budowaliśmy ten kapitał i jesteśmy z tego dumni. Cieszymy się, że dzisiaj władza mówi, spróbujemy zadbać o ten kapitał ze względu na to, że jest spora nierównowaga pomiędzy tym, co przyszło do nas z zagranicy i tym, co jest wytwarzane tutaj w kraju. Plan pana premiera Morawieckiego, choć jeszcze szczegółów nie znamy, miałem ostatnio okazję do takiego spotkania z panem premierem i wymienieniu kilku poglądów na ten temat. Jutro również jestem umówiony w Ministerstwie Rozwoju. To jest ogromna szansa. I rzeczywiście może to otworzyć drzwi dla wszystkich mniejszych i średnich firm, które chcą stać się konkurencyjne. To niezwykle ważne. Konkurencyjne i innowacyjne. A Państwo jesteście innowacyjni. To, co my tworzymy tutaj, tą tak zwaną fast fashion, tą szybką modę, która zmienia się kilka razy w miesiącu, nikt tego nie robi na świecie. Nawet Chińczycy. I jak rok czy dwa lata temu mówiłem, że chcemy wystawić się i pokazać kolekcję polskich producentów odzieży w Chinach, to tak trochę z przymrużeniem oka na to patrzono. Ale dlaczego nie? Skoro udało nam się w Stanach Zjednoczonych, może uda się w Chinach. Proszę Państwa, my wcale nie jesteśmy ani drożsi, a na pewno lepsi technologicznie, lepsi jakościowo i nie mamy się czego wstydzić ani tutaj, ani za granicą. Rzecz w tym tylko, że potrzeba pewnej organizacji i zadbania o to, aby wypracować dla Państwa możliwości ekspansji. Co było sukcesem tego miejsca? To nie wybudowanie setek tysięcy metrów kwadratowych powierzchni handlowych dla hurtowników i detalistów. Sukcesem dopiero było zadbanie o to, aby przyjechali tutaj kupcy z całego świata. I to był sukces. Jak Państwo wiecie, centrów handlowych podobnych do tego naszego żydowskiego jest, czy było w Polsce wiele. Chociażby warszawski Maximus, należący do najpierw kapitału tureckiego, później izraelskiego. I co? I już ich nie ma. My funkcjonujemy. To jest, proszę Państwa, też wskazanie drogi i możliwości współpracy między władzą zarówno regionalną, jak i krajową. Jakie kierunki i w jakich kierunkach ta współpraca może przynieść największe owoce? Szanowni Państwo, ja to mówiłem Państwu kilkakrotnie, że to, że nazwaliśmy to miejsce miastem mody, czy po angielsku Fashion City, to nie było po to, żeby przyjmować tu jakieś wzorce czy standardy zagraniczne, dlatego że nasze są i tak jedyne w Europie, bo takich miejsc jak w Żgów, jak w Żgowie nie ma na świecie, jest może ze dwa z tego, co obserwowałem. Tylko chodziło o to, aby zwrócić uwagę kupców nowych rynków zbytu na to miejsce. To, że zapraszaliśmy tutaj pana Kenzo Takadę, panią Annę Fendi, Paris Hilton, to nie była jakakolwiek fanaberia. W tym był ukryty, to był cel, aby biznes zagraniczny, kupcy, którzy przyjeżdżają tutaj codziennie w tysiącach i kupują ogromne ilości, aby zwiększyć to, zwielokrotnić i zwrócić uwagę i otworzyć nowe rynki zbytu. Chciałbym życzyć zarówno panu wojewodzie, pani poseł, sukcesów w tym, w jaki sposób będzie wprowadzany w życie i plan Morawieckiego, i plan pana premiera Morawieckiego i inne zadania, które państwo wyznaczyliście sobie. Myślę, że przedsiębiorcy szybko zorientują się i dostrzegą pozytywy tego, co ma zostać zrealizowane, planu, który pan premier Morawiecki przedstawił. Natomiast co do tego tematu głównego, a więc współpracy z samorządem, powiem w ten sposób, to właśnie mądrość samorządu pozwoliła na rozwój przedsiębiorczości tutaj, w tym miejscu. Ta przedsiębiorczość to nie Antoni Ptak, to przedsiębiorczość, jeszcze raz podkreślam, tysięcy ludzi. Miasto Mody, proszę Państwa, to nie tylko hale Antoniego Ptaka, holdingu Ptak, ale to wszystko, co tutaj dookoła otacza. Tysiące hurtowni tkanin, tysiące, setki zakładów produkujących odzież. Proszę Państwa, do nas codziennie do pracy przyjeżdża 7 tysięcy ludzi. Prawie 100 tysięcy jest związanych z tym biznesem. Usługodawców, dostawców. To jest miasto. To jest konglomerat. Z tego musimy być dumni, z tego się szczycimy i przede wszystkim władzy lokalnej za to trzeba podziękować, że tak dalekowzrocznie patrzyła i umożliwiała rozwój tej przedsiębiorczości. A my swoją skromną postawą i działalnością będziemy ten rozwój w dalszym ciągu wspierali, bo widzimy, że zielone światło dopiero zostało włączone i szanse dla polskich przedsiębiorców są duże i perspektywy naprawdę bardzo pozytywnie. Także Państwu, naszemu i naszej firmie, firmie pani Giałkiewicz, innych przedsiębiorców, trzymajmy za siebie wszystkich razem kciuki i myślę, że dobra zmiana rzeczywiście przyniesie otwarte drzwi dla polskiego biznesu i polskiego kapitału. Dziękuję Państwu serdecznie.
Dziękuję serdecznie za udzielenie mi głosu. proszę Państwa, w zasadzie ja się pod tym, co usłyszałem do tej pory, mogę spokojnie podpisać, ale nie byłbym sobą, gdybym tutaj kilku spraw nie poruszył. Sprawy, które ja chcę poruszyć, świadczą o tym, że po pierwsze, współpraca samorządu z biznesem to jest kluczowy warunek sukcesu. I im jest ona bardziej bliska, tym lepiej dla wszystkich. Natomiast, ponieważ ja tutaj prezentuję interesy środowisk, znajdując się pod opieką dwóch związków stowarzyszeń i tutaj w Rzgowie, i w regionie łódzkim, i na granicach regionu, i w Łodzi, to o ile tu, na terenie Rzgowa, ta współpraca, ona układa się naprawdę dobrze. No, staramy się wzajemnie wspierać, my wychwytujemy różne zagrożenia, czasami się nam udaje je rozwiązać, ale myślę, że trzeba tu w tym miejscu powiedzieć jedną rzecz, że mamy chyba trochę problemów z samorządem Łodzi. Ja nie będę osobiście tutaj złej intencji nikomu zarzucał, bo to nie o to chodzi. Natomiast no, sprawa pierwsza z brzegu. Pojawiła się informacja jakiś czas temu, że Łódź przygotowuje się do wystąpienia o prawa do organizacji imprezy pod nazwą Expo. 3 miesiące imprezy handlowo-promocyjnej o zasięgu właśnie pozakontynentalnym, bo to jest i teren Europy, ale cały świat. Zjeżdżają miliony, od 8 do 10 milionów gości, klientów i kupców z całego świata, niektórzy z portfelami. Bardzo wielu takich, którzy pierwszy raz pojawiają się w ogóle w Polsce. I no, z uwagi na to, że akurat producenci odzieży tu w Rzgowie mają problemy ze sprzedaniem swoich towarów z uwagi na problemy, na kłopoty na wschodzie, to póki tam się sytuacja nie ustabilizuje, będą kłopoty. A jest w Europie kilka rynków, na które wejście jest niesłychanie trudno, dlatego że to jest kosztowny proces. I tak jak mówił pan wojewoda wcześniej, no, to wsparcie ze strony tych pionów konsularnych i dyplomatycznych, ono dopiero teraz się zbuduje, wcześniej było mało przydatne. I myśmy próbowali na różne sposoby docierać do urzędników w magistracie łódzkim i do Urzędu Marszałkowskiego. No i właściwie to, żeby to nie zabrzmiało za jakąś taką ukrytą reklamę, odbyło się jedno spotkanie, o które poprosiłem pana wojewody, siedzącego z nami, pana profesora. Przedstawiłem mu ten problem i no nie, w ciągu tygodnia czy dwóch tygodni mieliśmy nie tylko rozpoczęte rozmowy z władzami Łodzi na temat umożliwienia kupcom tu ze Rzgowa zaprezentowania swoich możliwości na tej imprezie, to jeszcze okazało się, że możemy w trochę nieformalny sposób, co także jest zasługą pana wojewody, zająć miejsce w Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego, gdzie państwo wiecie, się konsultuje wszystkie rozwiązania prawne, projekty ustaw. To jest kluczowe działanie. Ja przyznam, że przez te kilkanaście lat, kiedy z kolegami próbujemy jakieś sprawy dla środowiska i dla gminy rozwiązywać, to jest pierwszy przypadek, kiedy jedno spotkanie rozwiązało, przynajmniej rozpoczęło rozwiązywanie tego problemu. Wcześniej przy okazji przenoszenia lokalizacji S8 spod Piotrkowa tutaj pod Rzgów były niesamowite problemy. Była duża akcja, ale trzeba się było to bardzo starać. Podobnie było z przywróceniem komunikacji miejskiej między Rzgowem i Łodzią. To samo działo się w Łodzi niedawno w sprawie opłaty targowej, która w wielu miastach przytomnych została zniesiona bardzo szybko, natomiast w Łodzi trzeba było to czekać całe miesiące. I z naszego punktu widzenia problem polega na tym, zresztą stanęło on na kongresie kupiectwa, który się odbył niedawno 15 czerwca w Pałacu Prezydenckim Warszawy. I sedno tego wszystkiego, co tam się działo i co jest naszym postulatem również, to zinterpretował pan prezydent Andrzej Duda. Nie, bo państwo, podobnie jak ja, pewnie zbyt często się nad tym nie zastanawiacie, ale w Polsce 99,8% firm, czyli praktycznie prawie wszystkie, to są firmy sektora małego i średniego i mikro. Natomiast prawo do tej pory było otworzone po niecałe 4000 firm sektora dużego. Tam były korporacje, banki, firmy Skarbu Państwa i to całe mrowie tych firm, które w ponad 60% utrzymują krajowy budżet, były zmuszane do stosowania prawa, które je wyniszczało. To nie tylko sprawozdawczość. To są po prostu wszystkie problemy, koszty pracy. Od lat postulujemy, żeby uwolnić przedsiębiorców w Polsce. Od lat wskazujemy jako punkt wyjścia tak zwaną ustawę Wilczka. Mówi wprost wszystkim, także władzy, która w tej chwili sprawuje rządy w Polsce. Uwolnijcie przedsiębiorczość, zmniejszcie koszty pracy. Jest taki projekt, który mówi o tym, że łącznie koszty pracy podatkowe dla małej firmy mogą oscylować między 700 a 800 zł. Całość. Jeżeli taką będzie mniej wersja tych kosztów, to my się możemy zacząć rozwijać, możemy próbować podbijać rynki. Natomiast jeżeli my musimy przez 2-3 tygodnie pracować na to, żeby zarobić na koszty pracy, na różnego rodzaju dodatkowe dajne i podatki, to my nie mamy szans, żeby się rozwijać. I sprawa kolejna, która także między innymi, ale nie tylko w Łodzi się pojawiła. Jak Państwo wiecie, mieliśmy fajny okres na początku 90., to Pan Prezes Szypuła o tym wspomniał. Przemysł lekki został zlikwidowany, ludzie stanęli z dnia na dzień przed nieprzyjemną alternatywą i nagle się okazało, że można coś zrobić. Tysiące, setki tysięcy ludzi w tym regionie wzięło sprawę w swoje ręce i zbudowało z niczego przyszłość. Dzisiaj mamy miasto Mody na przykład. I od kilku lat, mniej więcej od wejścia do Unii Europejskiej, mamy do czynienia ze zjawiskiem wypychania tych najdrobniejszych z rynku. I między innymi w Łodzi nie dostrzegamy żadnego wsparcia ani zrozumienia dla tej kwestii. Próbujemy blokować kolejne lokalizacje sieci handlowych. Trzeba pamiętać, że duża sieć handlowa, nawet jeżeli ma niezbyt wielkie pojedyncze placówki, ale duża w sensie kapitałowym, ona będzie wypychała przedsiębiorców z rynku. Przejmując kolejne miejsca na mapie wielu miast Polski, powoduje, że my nie mamy komu sprzedawać. A wiemy o tym, że jeśli można po prostu nie zapłacić, to się ich nie płaci, jak postępują sieci. Więc w sumie tych problemów jest bardzo dużo i to wprawdzie pan wojewoda nie jest przedstawicielem samorządu, jest przedstawicielem władzy państwowej, ale to jest dowód na to, ta sprawa, o której mówiłem na początku, że jeżeli jest dobra wola z obu stron, jest dobrze opisany jakiś problem i my zgodnie patrzymy w przyszłość w tym samym kierunku i mamy świadomość tego, że najbardziej wartościową częścią tej tkanki gospodarczej w kraju to jest ta ogromna rzesza najmniejszych firm, które pracują na przykład w Tak Fashion City, pracują w firmie Polros, w wielu tego rodzaju firmach, ale to one wypełniają tą tkanką biznesową, ekonomiczną cały kraj, to one dają siłę temu krajowi. Mamy w tej chwili bardzo nieprzyjemną sytuację w Unii, nikt nie wie, w którą stronę to się wszystko obróci, nikt tego nie wie. Więc to, co na pewno możemy i powinniśmy robić, to powinniśmy się wzajemnie pilnować swoich interesów, rozwijać się, gromadzić środki i szukać nowych rynków zbytu. To jest klucz do tego, żebyśmy się mogli rozwijać. Dziękuję Państwu.
Pan Piotr Zawodzki.
Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, tak słucham i powiem tak, no po raz pierwszy jestem na takim spotkaniu, gdzie i władze samorządowe, i władze rządowe, i przedsiębiorcy mówią takim jednym głosem, jest po prostu idealnie. I oby tak dalej było. Ja powiem Państwu tak, bo w zasadzie wszyscy moi przedmówcy mówili o planie Morawieckiego. Proszę zwrócić uwagę, że tak naprawdę plan Morawieckiego, mówią plan, projekt, program Morawieckiego, ale jest to, możemy przyjąć pewien drogowskaz polityki makroekonomicznej w tej chwili tego rządu. To jest kategoria, która funkcjonuje w tej przestrzeni i politycznej, publicznej, i gospodarczej dopiero od paru miesięcy, może od pół roku, może i trochę więcej. Ja przewrotnie powiem Państwu tak, że tak naprawdę plan Morawieckiego tutaj w Szkłowie to był realizowany od tych 20 paru lat. Bo proszę zwrócić uwagę, że co jest istotą, o czym mówi premier Morawiecki, to nie chodzi o te 1 000 000 złotych. On wyraźnie mówi o zmianie paradygmatu rozwoju gospodarczego. Na czym to by miało polegać? Nie wiem, czy Państwo ze mną się zgodzicie, czy nie, ale do tej pory, obserwując rozwój polskiego systemu gospodarczego, to jak gdyby ten paradygmat był oparty na takim naszym kompleksie. Na kompleksie, przynajmniej ci, którzy realizowali tą politykę makroekonomiczną, mieli swego rodzaju kompleks. My nie potrafimy produkować, nie potrafimy liczyć, nie potrafimy realizować, nie wiem, czy reformować naszych banków, nie potrafimy zbudować sektora handlowego, gospodarczego. To, co mówi premier Morawiecki, wyraźnie to akcentuje, to zmiana tego paradygmatu, ja bym to określił, że chodzi tu o to, żeby przestawić się z tego paradygmatu kompleksów na paradygmat wiary we własne możliwości. Po prostu, bo my te możliwości i potencjał mamy. I patrząc na szkół, to Państwo dokładnie to realizowaliście. Po prostu to w tą stronę. W planie Morawieckiego, proszę Państwa, to nie jest ważne, czy 1 000 000 zł jedni mówią, inni mówią 1 200 000, to naprawdę nie o to chodzi. To jest kwestia mentalna tylko i Państwo to rozumiecie tutaj. Jeżeli, proszę Państwa, uda się to zrozumienie, tą świadomość rozciągnąć na całą Polskę, to proszę mi wierzyć, my naprawdę będziemy krajem nie bogatym, ale bardzo bogatym. To tylko tyle. Dziękuję bardzo.
Rozumiem.
I dużo.
Pani Radna Jopin.
Jeśli można.
Prosimy o sugestie pytania teraz.
Jeśli można, ja tylko chciałam bardzo serdecznie podziękować panu wojewodzie za słowa uznania skierowane pod moim adresem mojej rodziny. Nie wiem, chyba jakiś cud się stał, ponieważ w życiu nigdy nie usłyszałam tak miłych słów. Bardzo dziękuję. Chciałam powiedzieć przy okazji, jako również przedsiębiorca, ponieważ jestem nie tylko radną, ale również przedsiębiorcą od kilkudziesięciu lat, że chciałabym bardzo, byłoby to spełnienie nie tylko moich marzeń, ale zapewne i wszystkich innych tutaj zgromadzonych przedsiębiorców i działających na terenie gminy Żgów, gdyby wreszcie zapaliło się to zielone światło, ponieważ ja uważam, że ono jeszcze się nie zapaliło. Mam nadzieję, że się zapali, że te marzenia się spełnią. Przede wszystkim liczymy na to, żeby ktoś zechciał wykonać ten odważny krok, jakim jest obniżenie tych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników, ale również proszę się nie bać tego. To można skalkulować, można policzyć. Proszę się nie bać obniżenia podatków. To będzie wielką ulgą dla wszystkich przedsiębiorców. Najlepszym takim spektakularnym przykładem to są te, kiedy były sprowadzane masowo do Polski samochody z zagranicy. I wpływy do budżetu państwa były większe, kiedy to cło było niższe, niż później, kiedy je podwyższono. Więc apeluję, panie wojewodo, pani poseł, bardzo prosimy o takie wsparcie. Druga sprawa dotycząca naszej gminy Żgów. Otóż proszę państwa, bardzo bym chciała, żeby było tak wspaniale, jak Państwo mówicie. Nie jest źle, ale jest to dzięki ogromnej, wytężonej pracy i odwadze naszych przedsiębiorców, którzy rozwinęli swoje firmy dlatego, że zaryzykowali, że wzięli ogromne kredyty, a potem włożyli w tą ogromną pracę, żeby utrzymać te firmy tutaj na rynku, ale również załatwili sobie po prostu ogromne dotacje. Więc nasza gmina oczywiście słynie z tego, że pozyskała dotacje, ale dzięki tym zwykłym przedsiębiorcom, którzy pozyskali te dotacje. I trzecia sprawa. 90% szans przed gminą jest jeszcze niewykorzystanych. Apeluję do tego przyszłego burmistrza, nie wiem kto nim będzie, jak Państwo wiecie, czeka nas druga tura wyborów, żeby się nie bał, wykonał ten odważny krok i uruchomił ten potencjał. Ten potencjał na terenie gminy Żgów nie jest uruchomiony. W ciągu 1,5 miesiąca odeszło z gminy 3 potencjalnych nowych inwestorów. Jeden z nich chciał kupić tutaj na terenie gminy 20 hektarów, drugi chciał kupić 2 hektary, trzeci hektar. Gdzie poszedł? No poszli do Strykowa. Dlaczego? Dlatego, że tam jest studium, że tam są plany. My tego niestety jeszcze w większości nie mamy. Dziękuję bardzo.
Szanowni Państwo, zanim ja poproszę Państwa o pytania może od mieszkańców, przedsiębiorców głównie, nasunęła mi się taka myśl, że już mam prośbę do pana wojewody, abyśmy mogli zaprosić do nas do Żgowa premiera Morawieckiego. To jest jedno. Pani Grażyna Gałkiewicz poruszyła bardzo ważną kwestię tego naszego studium. Tak, to prawda. To z kolei prośba do radnych. My musimy jak najszybciej skończyć i zrobić dobre studium. wyrażali głosowaniem wolę za tym naszym studium. Ono musi być dobre, ponieważ to będzie ten kierunek rozwoju dla naszej gminy. Już wiemy, wsłuchując się w głosy naszych gości, znamienitych, że postrzegani jesteśmy bardzo dobrze i wiemy, że przed nami wielka szansa. Także myślę, że premier Morawiecki niebawem przyjedzie do Żgowa i zapytamy go, czy może czytał o Żgowie, tworząc ten swój plan. Pewnie trochę tak, z tego co słyszałem. Oczywiście mówię w formie żartu, ale cieszylibyśmy się bardzo, gdybyśmy mogli właśnie tutaj z nim rozmawiać. I jeszcze bardziej utwierdziło mnie to w tej mojej myśli, że Żgów musi mieć Radę Biznesu, która będzie wskazywała kierunki, która będzie konsultowała, która będzie podpowiadała Radzie Miejskiej, jakie te kierunki są najlepsze dla nas, aby wykorzystać naszą szansę dla dobra wszystkich mieszkańców naszej gminy. Szanowni Państwo, prosimy o pytania.
Panie Burmistrzu, poprosi Pan, że się jeszcze odniosę, powiedzmy, do kwestii dotyczącej ewentualnych nowych inwestorów. Jesteśmy właścicielem dosyć sporej ilości gruntów w tej strefie aktywności gospodarczej. Chętnie się podzielimy, jeśli są tacy inwestorzy, którzy by chcieli kupić 20 hektarów, to chętnie też porozmawiamy z nimi, powiedzmy, o możliwości rozwinięcia tego wszystkiego.
Tak, to bardzo ważny głos. Ja już w ubiegłym tygodniu słyszałem opinię przedsiębiorców, że możliwe, że jest tak, że ta ziemia w Żgowie jest za droga. I przedstawiłem tę opinię kilku właścicielom tej ziemi. Okazało się, że nie, że czekają na tych inwestorów, że chętnie podzielą się, chętnie sprzedadzą w dobrej cenie taką ziemię, po to, abyśmy mieli w Żgowie nowych inwestorów. Ja myślę, że musimy właśnie o tym mówić, spotykać się i o tym pisać. Bo to jest trochę tak, że może my to wiemy, może my i osoby wokół nas zebrane to wiedzą, ale nie wiedzą tego jeszcze inwestorzy. Także te spotkania Rady Biznesu będą właśnie też w tym kierunku szły, aby tych inwestorów szukać, aby tworzyć zielone światło i dobry klimat w Żgowie i mówić im, że ich tutaj po prostu potrzebujemy i czekamy na nich.
Jeżeli mogę jeszcze. Szanowni Państwo, ponieważ założenia, które pan premier Morawiecki przedstawił, są tylko zarysem. Jeżeli nie macie, nawet nie wiem, czy jestem ja na przykład właściwą adresatką, żeby odpowiadać na pewne pytania, bo to myślę, że przedstawiciele rządu powinni odpowiadać. Natomiast ja chcę powiedzieć, zaproponować pewną rzecz. Zostawię, tak jak obiecałam na wstępie, kontakt u pana burmistrza. Jeżeli będziecie Państwo mieli w miarę zdobywanej wiedzy, pewne pytania, wątpliwości, czy będziecie chcieli swoje sugestie nie tylko na stronę Ministerstwa Rozwoju przekierować, bo tam jest specjalny adres, pod który wszystkie Państwa sugestie, propozycje przez osoby, które tworzą projekty zmian, są sczytywane, większość uwzględnianych. Jeżeli będziecie chcieli poza tą drogą skontaktować się z nami czy z przedstawicielami resortu, ja zostawię kontakt i telefoniczny, i mailowy, i wtedy, kiedy Państwo po prostu będziecie mieli pytania czy propozycje, to zapraszam do kontaktu z kilkoma osobami. Z panią Grażyną mamy kontakt, z panami nie od dziś, myślę, w związku z czym część osób wie, jak do nas trafić. Państwu u pana burmistrza kontakt zostawię i wtedy, kiedy będzie potrzeba, proszę po prostu o telefon czy maila. Jeżeli, jeszcze raz powtarzam, będzie wola z Państwa strony, aby wziąć udział w pracach zespołu czy komisji, nie wszyscy, bo też proszę zrozumieć, że ograniczone chociażby są warunki ze względu na sale, w których te posiedzenia się odbywają, ale na pewno przedstawiciela z Państwa obszaru możemy zaprosić i głos Państwa, wspólnie rozumiemy tu, przedyskutowany będzie słyszalny. To jest moja propozycja i jeżeli będziecie Państwo chcieli skorzystać, zapraszam.
Szanowni Państwo, ja chyba będę Waszym wyrazicielem, że dziękujemy bardzo za to, że będziemy mogli mieć swój głos.
wystąpienia pani poseł, ja tak przyszło na gorąco do głowy, że rzeczywiście no, odbywa się coś takiego jak wyjazdowe posiedzenia komisji. Państwo tutaj dysponujecie tą unikatową wiedzą. Ja naprawdę to nie jest jakieś nadmierne chwalenie państwa, ale to co mówiłem o tym paradygmacie, wy wiecie jak robić przedsiębiorczość, jak robić biznes. Może niezłym pomysłem byłoby, dobry pomysł oczywiście, żeby zaprosić też premiera Morawieckiego, ale zorganizować wyjazdowe posiedzenie Komisji Przedsiębiorczości czy Gospodarki tutaj w Rzgowie. Prawda, że może w ten sposób pokazać, bo tak jak mówię, no ja marzę o tym, żeby ta przedsiębiorczość pozbawiona kompleksu, która tutaj była w gminie, ona się tak rozlała ładnie na całą Polskę.
Ale to burmistrz dobrej zmiany musi nas chcieć widzieć.
No, bardzo proszę. Nie, nie. Bardzo proszę, bo my wszyscy krótko. Ja
też mam krótko. Proszę Państwa, jedna sprawa, która mnie umknęła. Otóż brałem udział w opracowaniu takiego programu, który ma finansować innowacje, LORIS. On jest na prawie na dekadę rozpisany. I tam wyłapaliśmy kilka takich problemów, które były opracowane przez autora tego projektu, czyli firmę Deloitte, dobrze ich nazywamy, jakoś tak. Problem skupiał się na tym, że można było, aplikując o konkretne środki na innowacje, zgromadzić od 24 do 26 punktów i to gwarantowało to, że środki się otrzymywały. I teraz wyłapaliśmy to, że pierwszych 6 punktów można było zyskać albo stracić, jeżeli się w przeszłości korzystało ze środków innych, albo nie. Jak ktoś nie korzystał, 6 punktów minus. I pozycja rynkowa, drugie 6 punktów. Pozycja rynkowa w danej branży. No mówmy się, że większość naszych kolegów produkujących czy sprzedających odzież tutaj na terenie gminy, to nie są wielkie firmy. Więc także tych 6 punktów nie będą miały. Z 24 punktów 12 mamy plecy. Myśmy oczywiście przy 12 punktach nie ma szans na to, żeby z tych środków nie skorzystać. A mówimy o środkach na innowacje. Serce programu pana premiera Morawieckiego. Więc jeżeli myśmy próbowali wpisać to w tych protokołach tego komitetu sterującego, który opracował te założenia i przyznaję ze wstydem, że ja do dzisiaj nie mam pewności, czy nasze żądanie, wówczas między innymi poparte przez przedstawiciela PKO i paru innych banków i paru dużych firm, które brały w tym udział, nie mam pewności, że zostało to zapisane. A moim zdaniem jest ta sprawa dość istotna, i to tak naprawdę no, możemy tylko taki apel skierować do radnych sejmików wojewódzkiego, którzy jakby nie było są jakby emanacją naszej władzy wobec pana marszałka i Centrum Obszaru Przedsiębiorcy, że może ex post można by to skorygować, bo moim zdaniem jest to dość silna bariera, dlatego że większość z nas nie będzie w stanie z tego skorzystać. Dziękuję.
Nowy Żgów, Magda Choda, Panie Wojewodo, dzisiaj jesteśmy w Żgowie i wdrażanie planów pana Morawieckiego, rozumiem, że zaczynamy od Żgowa, no promocję tego. Czy macie państwo plan odnośnie pozostałych gmin samorządu województwa łódzkiego? Czy będą podobne konferencje w innych samorządach, gminach, czy tylko na przykład tam, gdzie u steru są no, ludzie dobrej zmiany?
Dobrze, ja dobrze, w takim razie odpowiem na to pytanie. W sposób sądzę, że konwencjonalny, ale absolutnie przejrzysty. Proszę Pani, przyjechaliśmy tutaj, bo zostaliśmy zaproszeni. Ja mówię za siebie, to jest pierwsza sprawa. Teraz jeśli chodzi o pozycję władzy publicznej, powiedzmy tak, vis-a-vis społeczeństwa, bo Pani dotyka tego problemu, odwołując się do kwestii szczegółowej, ale problem ma charakter ogólny. To powiem tak, jako obywatele my wszyscy możemy sobie wybierać współpracowników, z którymi chcemy realizować te czy inne przedsięwzięcia. I to dotyczy do szeroko rozumianej, sfery społecznej, no powiedzmy społeczeństwa obywatelskiego. Te czy inne stowarzyszenia z sobą, partie polityczne, związki takie czy inne chcą z sobą współpracować bądź nie, mają o sobie dobre zdanie bądź nie. I to jest kwestia ich autonomicznej decyzji, ich własnej niezależnej woli, z kim chcą współpracować, a z kim nigdy nie będą współpracować. Konstytucja nakłada obowiązek na władzę publiczną równego traktowania wszystkich obywateli i wszystkich środowisk. Można w to wierzyć bądź nie, ale nikt z nas by nie chciał żyć w kraju, w którym władza publiczna dyskryminuje jednych, a faworyzuje drugich. W związku z tym odwoływałem się na początku mojego wystąpienia do dobra wspólnego. Jeśli takie zaproszenie przyjdzie od innych środowisk czy innych gmin, to jest rzeczą więcej niż oczywistą, że niezależnie od tego, jaka wrażliwość ideowa czy opcja polityczna panuje w danej gminie czy w danym powiecie, to oczywiście nasze miejsce jest tam. Bo trik w demokracji polega na tym, że jesteśmy podzieleni przy urnie, ale następnego dnia władza publiczna jest władzą wszystkich. I można w to wierzyć albo nie. Oczywiście władza publiczna ma swoje projekty, z realizacji których odpowiada przed wyborcami. Dobiera sobie określonych ludzi, z którymi chce współpracować na zasadach bardzo pragmatycznych. Skuteczności, a skuteczność ta wynika z kapitału zaufania, jaki ma się do siebie wzajemnie. Proszę mi wierzyć, no trudno oczekiwać, żeby pani miała okazję śledzenia, bo mówię tylko za siebie. Moich peregrynacji po województwie. Nigdy się tym nie kierowałem. Zawsze, kiedy przyjeżdżam do ośrodka powiatowego czy gminnego, zawsze nalegam na to, żeby owszem, spotykać się z przedstawicielami władz publicznych i administracji zespolonej, ale no, to są rutynowe spotkania, no, to są gospodarze danego miejsca, no i byłoby rzeczą wysoce niestosowną, prawda, okazywać jakiś despekt samorządowcom. Natomiast to, co robię bardzo systematycznie w takich okolicznościach, to co najmniej 2 godziny debatuję z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego, z tych wszystkich organizacji, których członkowie zadają sobie trud znalezienia czasu w swym życiu prywatnym, przeznaczenia go dla dobra publicznego. I albo się zgadzamy, albo nie zgadzamy, a na pewno nigdy nie są to osoby, które tak samo jak ja głosują. Po prostu jesteśmy pluralistycznym społeczeństwem i takie są obowiązki władzy publicznej w pluralistycznym społeczeństwie. Także no, nie wiem, czy to, nie wiem, jakie państwo macie relacje z Tuszynem, przepraszam, może takie jak Toruń z Bydgoszczą, nie wiem, nic nie. Dobre. No więc powiem zupełnie szczerze, no jest kwestia tej dodatkowej obwodnicy, prawda, którą zbieram, jeśli chodzi o Gdakę. To już jest rzecz dawna, od kilku miesięcy to zrobiliśmy i kibicujemy tej kwestii, monitorujemy to, a proszę mi wierzyć, ja nie wiem, kto rządzi w Tuszynie. Może to bardzo źle świadczy o mojej ignorancji, ale czasem taka zasłona niewiedzy jest po prostu potrzebna. Taki plan moi współpracownicy mieli zrobić, mniej więcej, żebym wiedział, gdzie kto, ale nie wiem. I myślę, że to dobrze służy województwu, że nie wiem. Taka historia. Natomiast tak jak państwo już mówili, pan szczególnie, nie mam najmniejszej wątpliwości, że gdzie jak gdzie, proszę państwa, to jednak jeśli chodzi o poziom władzy samorządowej, to rzeczywiście to jest papierek lakmusowy tego, jak obywatel postrzega państwo. I także, jak zachowuje się władza samorządowa, to z państwa doświadczenia to jest rzecz oczywista, bo pan prezes może z panem premierem Morawieckim się spotkać raz czy dwa ze względu na potencjał firmy i tak dalej, ale przeciętny biznesmen nie, a już na pewno ten zaczynający. Natomiast relacje z władzą samorządową i to, jaki klimat tworzy władza samorządowa, to jest dla tego biznesu rzecz absolutnie fundamentalna. I nie tylko dla biznesu. To właśnie o czym pan mówił. A tak już zupełnie prywatnie, bo a gdzie jest pani, która mnie pociągnęła do odpowiedzi? Pani tutaj. Proszę pani, ja coś takiego powiem. Zwierzę się, jeśli chodzi, żeby postawić kropkę na i. Jest taki duży kongres. Akurat formacji, która obdarzyła mnie zaufaniem, a ja nie jestem członkiem żadnej partii, nigdy nie byłem. To się nazywa Polska Wielki Projekt, prawda? W maju co roku jest to taki duży ruch idei po stronie, no powiedzmy, centrowo-prawicowej. I dwa lata temu, to jest do sprawdzenia w internecie, wygłosiłem tam referat, który był bardzo obrazoburczy, dotyczący właśnie władzy samorządowej, która powinna być przede wszystkim podlegać ośrodkom opiniotwórczym w terenie, gdzie działa, a nie innym czynnikom zewnętrznym. I z tego się nigdy nie wycofa. Niezależnie jaką funkcję pełnię, czy może kiedyś będę pełnić. Natomiast teraz, jeśli Państwo pozwolą, bo przepraszam, że trochę Pani mnie, jakby to powiedzieć, zachęciła do dłuższej wypowiedzi, powiem rzecz następującą. Oczywiście, ja się z Panią zgadzam co do niskich podatków. Jest mnóstwo dowodów empirycznych, jak świat długi i szeroki, że żadne społeczeństwo nie opodatkowało się wyżej aż do prosperity. To się nigdy nie zdarzyło, mechanizm jest absolutnie odwrotny. Ale teraz mówimy praktycznie. W Państwa wypowiedziach pojawiło się już dużo, ja bym tak powiedział, dobrych idei. I teraz chodzi o to, żeby one nie należały tylko do, powiedzmy, dyskusji, która towarzyszy temu spotkaniu. Sądzę, w związku z tym zaproponuję rzecz absolutnie standardową. Bardzo bym prosił o notatki krótkie dotyczące zmian konkretnych rozwiązań prawnych, które z Państwa perspektywy, jako ludzi prowadzących biznes od wielu lat, posiadają absolutnie kluczowe znaczenie. Bardzo proszę o przysłanie ich do Urzędu Wojewódzkiego. Tu obecny mój doradca, Pan się przedstawi, Panie Piotrze. Tak jest, Pan zostawi wszystkim swój kontakt i od razu powiem, będziemy starali się umieścić to w ministerstwie, które zgodnie z właściwościami, z kompetencjami. Czy wyjdzie, czy nie wyjdzie, będziemy się starać, ale po prostu to jest obowiązek władzy publicznej. Ja jako prawnik nazywam to postulaty de lege ferenda, czyli takie, które wymagają zmiana prawa obowiązującego, żeby osiągnąć określony efekt ten gospodarczy czy społeczny. To jest kwintesencja debaty publicznej i sądzę, że to jest też filozofia tego rządu. Powiem Państwu, że bardzo dużo zmieniono w wyniku debat publicznych dotyczących programu 500+. Prawda? On sam wyrósł z określonych oczekiwań, które ujawniono w kampanii wyborczej, ale później tych debat mieliśmy sporo. Potem w Ministerstwie Rodziny, Polityki Społecznej jest segregowano, etc., etc. Więc Urząd Wojewódzki na pewno będzie takim kanałem przesyłającym Państwa postulaty. Co do tego, to nie mam żadnych wątpliwości. Jeszcze, gdzie jest Pan doktor Grzabowski? Co do komisji wyjazdowej, ja myślę, że to jest dobry pomysł, tylko to jest rzecz, powiedzmy sobie, kompleksowa, jednorazowa i to jest takie, powiedzmy sobie, rzecz niezbędna chociażby w kategoriach naładowania, przepraszam za kolokwializm, ale baterii tym parlamentarzystom, prawda, żeby oni weszli w interakcję z państwem. Natomiast jest jeszcze jedna rzecz, to się bardzo brzydko nazywa lobbingiem. Ja nie sądzę, że to jest lobbing, to jest fragment debaty publicznej, zwłaszcza jeśli to chodzi o rodzimy biznes, prawda? To nie jest lobbying firm zewnętrznych. Jest taka instytucja w naszym parlamentaryzmie zaniedbana. Ona się nazywa w regulaminie Sejmu wysłuchaniem publicznym, prawda? Więc w danej kwestii określona grupa posłów może doprowadzić do takich zinstytucjonalizowanych konsultacji pewnych środowisk z parlamentarzystami, prawda? Że w sposób publiczny, otwarty zadaje się pytania stronom zainteresowanym. I kolejna sprawa, no to jeszcze Państwa można, ja tylko dwa lata byłem parlamentarzystą i to w Senacie, ale sądzę, że to nie są złe praktyki. Na posiedzenia komisji też można przywieźć osoby zainteresowane daną problematyką, prawda? I tam można przedstawić swój punkt widzenia, no nie swój, tylko całego środowiska, które jest żywotnie zainteresowane danym, a nie innym rozwiązaniem legislacyjnym. Więc do tego możemy chyba, pani poseł, wspólnie się powoli zobowiązywać. Mam rację?
Zdecydowanie tak.
Tak jest, więc proszę Państwa, jeszcze tak jak mówił Pan doktor Grabowski, komisję to warto zaprosić, bo coś jest w tym miejscu takiego. To jest absolutna zgoda, ale jeszcze jest to wysłuchanie publiczne, czyli dotyczące danej kwestii. No powiedzmy, ja wiem, że to tego radykalnego obniżenia kosztów, powiedzmy, dla bardzo małego biznesu, o czym Pan mówił, z jakąś taką... Analiza to jest jedna rzecz, ale trzeba wdać się w interakcję i po prostu w rozmowie przekonywać tych czasem nieprzekonanych, bo w komisjach bywa bardzo różnie. O procesie legislacyjnym nie będę się wypowiadał, bo co nieco o tym napisałem, więc jest to, uważam, istotny element. No i rzeczywiście udział w posiedzeniach komisji. Tam trzeba być zaproszonym, tak jak my tutaj, ale jak się ma swoich ludzi, to jest to absolutnie możliwe. To tyle, co mi teraz do głowy przychodzi. A kluczem do wszystkiego, sądzę, do klimatu, każdy z Państwa, to są teraz bardzo znane marki, ale przecież Państwo zaczynali nie jako wielki biznes, tylko jako mały, czy bardzo mały, czy sam pomysł człowiek i co dalej, nie wiadomo, ale sądzę, że jeśli chodzi o władzę publiczną, to władza samorządowa i klimat, jaki tworzy, ma tu absolutnie na początku podstawowe znaczenie. Dziękuję.
Panie Wodo, ja dziękuję za tą deklarację. Nie wiem, czy Państwo się zbyt, to są konkretne deklaracje, gdzie moglibyśmy my, a może bardziej Państwo, przedsiębiorcy Rzgowa i osoby zainteresowane, mieć konkretny wpływ, czyli w myśl zasady nic o nas, bez nas. Dziękuję za tę deklarację. To już są wskazane kierunki. Szanowni Państwo, powolutku będziemy kończyć, ale jeszcze Pan Marek Martynowski chciał tutaj zadać pytanie, czy wyrazić swoją opinię.
Panie Wojewodo, Szanowni Państwo, kluczem do wszystkiego wydaje mi się, że najbardziej trafne będzie właśnie tutaj postawa Pana Skibińskiego i jego hasło zgoda i rozwój. Bo wydaje mi się, że zgodą, kompromisem możemy osiągnąć wszystko, bo potrzebny jest kompromis między nami, pracodawcami, a państwem rządzącymi, ale również kompromis między nami, pracodawcami, a pracownikami. Tak, aby jeżeli Państwo obiecujecie pracownikom, co im się oczywiście należy, podniesienie ich płacy minimalnej, to należy również stworzyć takie instrumenty, czyli to, co między innymi Pan Romański powiedział, aby mimo iż się podniesie te koszty, podniesie się wysokość pensji, koszty mogły ulec zmianie. Ale również to dotyczy przetargów publicznych, bo to Państwo zamawiacie, więc należy wypracować taki kompromis, żeby w tych przetargach nie była 100% cena, gdzie ceny później są dumpingowe, nikt z nas nie zarabia, a de facto pokrzywdzeni są właśnie pracownicy. Dlatego uważam, że zgoda i kompromis i w gminie, i wszędzie w tej chwili powinno być. I to wszystko. Dziękuję.